Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska i Krzysztof Brąk.
W Watykanie gościli piłkarze Juventusu i Milanu. Jutro rozegrają finałowy mecz o Puchar Włoch. Papież zachęcił ich, by byli wzorem dla swych kibiców.
Jezus głosi pełną prawdę o małżeństwie i jej nie negocjuje, lecz łączy to ze zrozumieniem słabości grzeszników, mówił papież na mszy w domu świętej Marty.
W Sudanie Południowym zamordowano słowacką zakonnicę.
Witamy 20 maja i zapraszamy na serwis informacyjny.
Bądźcie mistrzami nie tylko w sporcie, ale przede wszystkim w życiu, zaapelował papież do włoskich piłkarzy, przypominając im, że są wzorcami dla ogromnej rzeszy swych kibiców, zwłaszcza młodych. Franciszka odwiedzili w Watykanie zawodnicy klubów Juventus i Milan, które jutro rozegrają w Rzymie finałowy mecz o Puchar Włoch.
Papież przypomniał piłkarzom o wymogach, jakie wypływają z ich popularności. Mają się oni zachowywać w taki sposób, aby kibice mogli brać przykład z ich pozytywnych postaw i prawdziwych wartości sportowych.
Il successo di una squadra, infatti, è il risultato di una molteplicità di virtù umane.
Sukces drużyny jest rezultatem różnorodnych ludzkich zalet, zgody, lojalności, umiejętności nawiązania dialogu i przyjaźni, solidarności. Są to wartości duchowe, które stają się wartościami sportowymi. Ćwicząc się w tych postawach moralnych, jeszcze wyraźniej możecie ukazać prawdziwe cele świata sportu, który bywa też niekiedy naznaczony przez zjawiska negatywne. Chodzi po prostu o to, by pokazać, że każdy z was najpierw jest osobą, a dopiero potem piłkarzem. Osobą mającą swe ograniczenia i zalety, a przede wszystkim własne sumienie, które, jak mam nadzieję, zawsze jest oświecone przez relacje z Bogiem. Niech zatem nigdy w was nie słabnie zamiłowanie do braterstwa, wzajemne poszanowanie, wyrozumiałość i także przebaczenie.
Franciszek zaapelował do piłkarzy, aby zabiegali o harmonijną zgodność między sportem i własnym człowieczeństwem. Może temu służyć odradzanie w sobie ducha sportu amatorskiego. Papież zachęcił też zawodników Juventusu i Milana, aby nie wahali się ukazywać swym kibicom zasad moralnych i religijnych, którymi sami inspirują się w życiu.
W Kościele stale powstają nowe instytuty życia zakonnego, choć rodzą się one i rozwijają wewnątrz kościołów partykularnych, są darem dla całego Kościoła. Czytamy w opublikowanym dziś papieskim reskrypcie.
Z dokumentu dowiadujemy się, że Kongregacja do spraw Instytutów Życia Konsekrowanego zwróciła uwagę na niebezpieczeństwo erogowania takich instytutów w diecezjach bez dostatecznego rozeznania. Chodzi o to, by upewnić się co do oryginalności ich charyzmatu i możliwości jego rozwijania. Do tego konieczne jest konsultowanie w każdym takim przypadku Stolicy Apostolskiej, o czym mówi wyraźnie Kodeks Prawa Kanonicznego.
Jak stwierdza się w reskrypcie, Ojciec Święty ustalił, że taka uprzednia konsultacja jest konieczna, by erygowanie diecezjalnego Instytutu Życia Konsekrowanego miało moc prawną. Bez niej wydany przez biskupa dekret erekcyjny nie będzie ważny.
Chrystus wychodzi ponad ludzki sposób widzenia, sprowadzający plan Boży do równania matematycznego, wskazał papież na mszy w kaplicy domu świętej Marty. Przypomniał, że na Jezusa zastawiano wiele pułapek. O jednej z nich opowiada dzisiejsza Ewangelia. Faryzeusze, chcąc go wystawić na próbę, zapytali, czy wolno mężowi oddalić żonę.
Franciszek nazwał to pułapką kazuistyki, zastawioną przez małą grupkę światłych teologów, przekonanych, że posiadają całą wiedzę i mądrość ludu Bożego. Jezus wychodzi z tej zasadzki, wykraczając poza kazuistykę ku pełni małżeństwa.
Kiedyś sadyceusze postawili mu pytanie, czyją żoną będzie po zmartwychwstaniu kobieta, która miała 7 mężów w oparciu o starotestamentalne prawo lewiratu, nakazujące poślubienie wdowy po zmarłym bezpotomnie bracie. Wyjaśnił wtedy, że w niebie ludzie nie będą się ani żenić, ani za mąż wychodzić.
Tym razem odpowiadając faryzeuszom pytającym o rozwód, Chrystus odwołuje się do pełni harmonii stworzenia. Na początku Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę i będą oboje jednym ciałem.
Non sono più due, ma una sola carne.
już nie są dwojgiem, lecz jednym ciałem. Co więc Bóg złączył, tego niech człowiek nie rozdziela. Zarówno w przypadku lewiratu, jak i tutaj, Jezus odpowiada z pozycji miażdżącej, uderzającej prawdy, bo taka jest prawda, zawsze wychodząc od pełni. I Jezus nigdy nie negocjuje prawdy. Natomiast oni, ta mała grupka światłych teologów, zawsze negocjowali prawdę, sprowadzając ją do kazuistyki. A Jezus nie negocjuje prawdy. I taka jest prawda o małżeństwie. Innej nie ma.
E questa è la verità sul matrimonio. Non c'è un'altra.
Ojciec Święty zwrócił uwagę, że Jezus jest miłosierny i nigdy nie zamyka drzwi przed grzesznikami, dlatego nie ogranicza się do głoszenia prawdy, ale pyta faryzeuszy, co ustalił Mojżesz w prawie. Gdy odpowiedzieli, że pozwolił napisać list rozwodowy, stwierdza, że ta norma została wprowadzona przez wzgląd na zatwardziałość serc. Jezus odróżnia zatem zawsze prawdę od ludzkiej słabości, zauważył papież.
In questo mondo che viviamo, con questa cultura del provvisorio, questa realtà.
W tym świecie, w jakim żyjemy, w tej kulturze tymczasowości, ta rzeczywistość grzechu jest bardzo silna. Ale Jezus, przypominając Mojżesza, mówi nam, jednak jest zatwardziałość serca, jest grzech, coś można zrobić. Jest przebaczenie, towarzyszenie, integracja, rozeznanie tych przypadków. Ale prawdy nigdy nie można zaprzedać. I Jezus potrafi powiedzieć tę prawdę tak wielką, a jednocześnie być wyrozumiałym względem grzeszników, względem słabych.
Jezus uczy nas zatem dwóch rzeczy, prawdy i wyrozumiałości, podkreślił Franciszek, zaznaczając, że światli teologowie tego nie potrafią. Są bowiem zamknięci w pułapce równania matematycznego, wolno, nie wolno, i nie są zdolni ani do szerszych horyzontów, ani do miłości wobec słabości ludzkiej. Wystarczy spojrzeć, dodał papież, na delikatność, z jaką Jezus traktuje cudzołożną kobietę, którą miano ukamienować. I ja ciebie nie potępiam, idź, a od tej chwili już nie grzesz.
Jezus ci insegna a avere con il cuore una grande adesione alla verità.
Niech Jezus uczy nas mocno przylgnąć sercem do prawdy i także mieć w sercu wielkie zrozumienie i gotowość towarzyszenia wszystkim naszym braciom, którzy są w trudnościach. A to jest darem i uczy tego Duch Święty, a nie ci światli uczeni, którzy, żeby nas pouczać, muszą sprowadzać Bożą pełnię do kazuistycznego równania. Niech Pan da nam tę łaskę.
Stolica Apostolska zatwierdziła nowego przełożonego kustodii Ziemi Świętej, mianowanego zgodnie z papieskimi statutami przez władze generalne zakonu braci mniejszych. Kustoszem został ojciec Francesco Paton z franciszkańskiej prowincji północnych Włoch. Jest on następcą na tym stanowisku ojca Pierbattisty Pizzaballi, który kierował kustodią przez ostatnich 12 lat.
Nowy kustosz Ziemi Świętej ma 52 lata. Po święceniach kapłańskich studiował media na papieskim Uniwersytecie Salezjańskim w Rzymie. Przez ostatnich 8 lat był prowincjałem. Ojciec Francesco Paton udzielał się też poza zakonem franciszkańskim. Należał do Rady Kapłańskiej Diecezji Trydenckiej i wykładał media na tamtejszym akademickim studium teologicznym. Współpracował z diecezjalnym tygodnikiem i radiem, jak też z telewizją Telepace w Trydencie.
Franciszek modli się za pasażerów egipskiego samolotu, który rozbił się wczoraj podczas lotu z Paryża do Kairu. Czytamy o tym w telegramie kondolencyjnym, jaki w imieniu papieża wysłał do prezydenta Egiptu watykański sekretarz stanu. Kardynał Pietro Parolin zapewnia też o modlitwie papieża za rodziny ofiar i ekipy ratunkowe.
Samolot egipskich linii lotniczych rozbił się nad Morzem Śródziemnym 300 kilometrów od wybrzeża Egiptu. Na pokładzie znajdowało się 66 osób.
Do zmiany stosunku wobec chrześcijan zachodnich, zwłaszcza katolików, wezwał patriarcha Moskwy. Jego zdaniem globalna sytuacja wypierania z życia publicznego wartości chrześcijańskich wymaga obecnie współpracy celem ich obrony. Cyryl mówił o tym wczoraj w moskiewskim monasterze świętego Daniela.
Cyryl I oznajmił, że globalny nacisk na odrzucenie wartości chrześcijańskich w Ameryce i Europie powoduje konieczność wspólnego z chrześcijanami zachodnimi odpowiedzialnego wpływania na zmianę stosunku narodów do wiary i chrześcijaństwa. przeciwstawienie się ideologiom liberalizmu, sekularyzacji, dyskryminacji chrześcijan, podważania tradycyjnej rodziny i fundamentów moralnych wymaga od prawosławnych we współpracy, zwłaszcza z katolikami, wspólnych wysiłków i działań. Szczególnie ważnym jest przeciwstawienie się ludobójstwu dokonywanym na chrześcijanach w wielu krajach, zwłaszcza Bliskiego Wschodu, Azji i Afryki. Problem ten był najważniejszym punktem poruszanym na spotkaniu Cyryla I z Franciszkiem. Cyryl I podkreślił, że zjednoczenie świadectwa chrześcijan Wschodu i Zachodu bardziej efektywnie wpłynie na powstrzymanie sił próbujących zniszczyć chrześcijaństwo oraz na wspólne wypełnienie misji powierzonej przez Chrystusa. Dla Radia Watykańskiego z Moskwy Wojciech Reiter.
W południowym Sudanie zamordowano słowacką zakonnicę. Siostra Weronika Terezia Rackowa pracowała jako lekarz w mieście jej. W poniedziałek została postrzelona przez siły bezpieczeństwa, kiedy w nocy wracała karetką pogotowia ze szpitala w innym mieście, dokąd odwiozła chorego pacjenta. Ciężko ranna zakonnica przeszła szereg operacji najpierw w Sudanie, a potem w Kenii. Nie zdołano jednak uratować jej życia. Dziś podano informacje o jej śmierci.
58-letnia siostra Rackowa należała do misyjnego zgromadzenia służebnic Ducha Świętego. W przeszłości była przełożoną jego słowackiej prowincji. Studia medyczne ukończyła na Uniwersytecie Karola w Pradze. Pracowała m.in. w Tajlandii, Indonezji i Ganie.
Rzecznik prasowy południowo-sudańskiego rządu oświadczył, że atak na karetkę, którą jechała słowacka zakonnica, był samowolnym, barbarzyńskim wybrykiem żołnierzy. Trzech z nich zostało zatrzymanych i odpowie za zabójstwo zakonnicy.
Czescy biskupi są zaniepokojeni nadgorliwością policji podczas wizyty prezydenta Chin w Pradze. Przewodniczący Komisji Społecznej Episkopatu, biskup Wacław Mały, wystosował w tej sprawie list otwarty do ministra spraw wewnętrznych i szefa policji. Jest on reakcją na wyniki wstępnego dochodzenia w sprawie działań służb bezpieczeństwa podczas wizyty chińskiego prezydenta, która odbyła się pod koniec marca.
Policjanci zablokowali demokratyczną i legalnie zorganizowaną demonstrację. Domagali się zwinięcia flag tybetańskich oraz wielkiego plakatu przedstawiającego Dalaj Lamę i Wacława Havla. Stosowali nieadekwatne środki przymusu i dopuszczali się werbalnego ataku na demonstrantów, wylicza biskup Mali. Do podobnych zachowań policji doszło też w trakcie przejazdu rosyjskiego klubu motocyklowego Nocne Wilki, dodaje czeski biskup.
Zdaniem przedstawiciela episkopatu takie zachowanie policji jest bardzo szkodliwe. Narusza bowiem zaufanie obywateli do policji, które jest niezbędne dla prawomocnego państwa i demokratycznej kultury.
Przygotowywany od lat projekt ustawy o budowie miejsc kultu przedłożono parlamentowi Egiptu. Ma być tam dyskutowany w tych tygodniach. Biskupom przyznaje się w razie opóźnień w otrzymaniu zezwolenia na budowę świątyni prawo, by odwoływali się do Egipskiej Rady Stanu nadzorującej słuszność decyzji administracyjnych.
Dotychczasowe prawo regulujące w Egipcie budowę chrześcijańskich miejsc kultu sięga jeszcze czasów, gdy kraj ten należał do Imperium Tureckiego. Zakazuje ono wznoszenia kościołów, m.in. w pobliżu szkół, kanałów, budynków rządowych czy kolei, podczas gdy meczety wolno w tych miejscach budować. Wymaga też zawsze zezwolenia samego prezydenta. Według nowej ustawy udzielałyby go odtąd władze lokalne.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.